gości w duszy mej. I niech spadnie deszcz, błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź. I niech spadnie deszcz, błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie, Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź,
Duchu Święty przyjdź,
działaj z mocą w nas,
działaj z mocą w nas,
Duchu Święty przyjdź,
Duchu Święty przyjdź,
przemień smutku czas. Niech spadnie deszcz, błogosławieństw
Twych.
Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź, mocy wielkości, huraganie, płomieniu i ogniu spalający, i ogniu oczyszczający, ale przede wszystkim światło i ciepło i Stworzycielu, i ten Ty, który wszystko naprawiasz, Ty, który odradzasz, Ty, który prowadzisz jasno, zdecydowanie, i Ty, który dajesz pokój i napełniasz tak często ludzkie serce szczęściem. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. Witając bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich naszych radiosłuchaczy, przypominam, że medytujemy przykazania Boże, tajemnice Bożych przykazań. Także chcemy już kontynuować, iść dalej, jeżeli chodzi o pierwsze przykazanie. Bogu samemu, Twojemu Panu będziesz służył, Jemu będziesz oddawał pokłon, tak i będziesz żył dla Niego. Tak byśmy mogli parafrazować to pierwsze przykazanie. Już przyglądnęliśmy się jego części. Oczywiście wiemy, że medytacja nad przykazaniami, medytacja nad prawami Bożymi, nad objawianiem się Boga jest konieczna aż do skończenia czasów, a także aż do pierwszego naszego spotkania z tym, który jest naszym Panem i naszym Bogiem, to znaczy, kiedy będziemy już w Nim zanurzeni i nie tylko intelektualnie, ale przez doświadczenie, przez miłowanie będziemy Go poznawali i będziemy się Nim radowali. Będziesz Jemu samemu służyć. Jemu samemu służyć będziesz. To jest dzisiejszy nasz temat i z tego tematu wyniknie sprawa piękna, postawa nasza, konieczna postawa nasza, jakim jest uwielbienie i adoracja Boga. Więc chcielibyśmy dzisiaj razem troszeczkę zatrzymać się nad uznaniem wielkości Boga, nad odpowiedzią, kim jest Bóg, na tę godzinę, na te pół godziny naszej medytacji, bo to jest zadanie do rozstrzygnięcia, do oglądnięcia, do rozważania przez całe nasze życie. Pamiętamy w dzienniczku siostry Faustyny słyszymy takie, bym powiedział, nawet trochę zuchwałe zdanie, ale ono jest tak piękne, ta zuchwałość jest tak wspaniała i została nagrodzona, jeżeli chodzi o życie siostry Faustyny. Ona mówi, że zastanawiałam się i pytałam, kim jest ten Bóg? Kim jest ten Bóg? I otrzymała od Boga odpowiedź. W jaki sposób? Od razu, kiedy zadała to pytanie. Nie, zupełnie nie. Otrzymała tę odpowiedź otrzymywała tę odpowiedź przez całe swoje życie. Kiedy poznawała Boga, kiedy poznawała już bezpośrednio, spotykając się z Jezusem Chrystusem, zmartwychwstałym, umęczonym, współczującym, opowiadającym jej treść swojego serca, pragnienia, które dotyczą nie tylko jej, nie. Ona była narzędziem, ona była sekretarką zwierzeń Jezusa Chrystusa, Boga samego. Właśnie on zwierzał się i opowiadał, czego pragnie dla wszystkich ludzi, dla całego świata. To jest przesłanie, które ona ma przekazać, stąd w koronce i wszystkich modlitwach, które opowiadają o miłosierdziu Bożym, jest ta myśl, przynaglenie, konieczność wobec nas stosowana przez Boga w modlitwie, abyśmy modlili się za cały świat. Kim jest właśnie ten Bóg? Później słowo o bojaźni Boga, jakżeż ważne. I trzeci element, trzecia sprawa, trzecie wydarzenie się, nie tylko wydarzenie, ale trzecie wydarzenie się, które ma ciągłość, to jest adoracja. Bóg mówi o sobie samym, będzie mówił od chwili, kiedy Mojżesz stanął w Egipcie, z powrotem, kiedy przyszedł i powiedział, że otrzymał misję wyprowadzenia ludu z niewoli do wolności. Już Bóg opowiadał, kim jest. Mojżeszowi samemu powiedział, że słuchaj, nie mogę już dłużej patrzeć na uciemiężenie, na niewolę. Nasłuchałem się już wystarczająco lamentu narodu, który płacze. Chcę posłać Ciebie, już posyłam Ciebie, żebyś wyprowadził ten lud z niewoli. Już Bóg objawiał się, kim jest dla swojego ludu. Później wydarzenia plag, wydarzenia przejścia przez Morze Czerwone, ocalenia, suchą stopą, jak mówiliśmy, przeszli Morze Czerwone i stanęli pod Synajem, aby już bezpośrednio dalej zobaczyć, kim jest właśnie Bóg, pełen potęgi. Bóg pełen potęgi. I powiedział do nich w pierwszym zdaniu właśnie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz służył innym bogom, mnie tylko będziesz służył. Oni przecież widzieli bożki egipskie, ich było tam trochę, ale potęgę Apisa, tego złotego cielca późniejszego, byka, który był tak honorowany, naczelne bóstwo w Egipcie. Pogardliwie go później będą nazywać cielcem. Widzieli, że oddają cześć bóstwom pod postacią ptaków, płazów, wężów, smoków, jeszcze najróżniejszych stworzeń słońca i księżyca i gwiazdom oddawali cześć. To wszystko jest stworzenie Boga, nie ma nic wspólnego z bóstwem, jest dziełem Boga, do Boga należy, a Bóg jest całkowicie inny, całkowicie poza, chociaż całkowicie ingerujący i dający odczuć swoją boską, ojcowską obecność przy człowieku i w historii. Powiedział również do Izraelitów: Bóg, zobaczycie, ile warci są tak zwani bogowie. Bogowie, którzy są ręką ludzką uczynionymi. Bogowie, którzy nic nie znaczą. W spotkaniu ze mną zamienią się w pył i proch. Okażą się niczym. Przypominamy sobie spotkanie proroka Eliasza z prorokami Baala, kiedy ich wszystkich zgromadził w liczbie 450 na równinie, mieli wyprosić u swojego bożka deszcz, tańczyli, śpiewali, nacinali się nożami i mieczami, krew toczyli, a prorok ironizował: a może on śpi, bo już południe, wieczór, może śpi ten Baal, dalej tańczcie, dalej go proście. I kiedy nic się nie stało, bo przecież modlili się do Boga, który był pusty, którego nie było, Eliasz sprowadził i ogień na ofiary, i deszcz na ziemię Izraela. Zobaczycie, że oni są nic warci. Ja jestem Bogiem jedynym i prawdziwym. Nasza postawa wobec więc Boga, nasza postawa. Myślę, że wszyscy ci, którzy gdzieś tam jeszcze pamiętają w zaułkach swojej pamięci liturgię łacińską, prefację, czyli modlitwę wprowadzającą do kanonu, wprowadzającą do przeistoczenia chleba w ciało Jezusa, wina w krew Jezusa, do momentu wywyższenia ciała Jezusowego ponad głowy wszystkich nas, kapłan w tej prefacji, czyli w modlitwie do Ojca, pełnej modlitwie uwielbienia śpiewał właśnie, że majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Pamiętam to z chłopięcych jeszcze zupełnie czasów. Co to oznaczało? Właśnie, że majestat twój wychwalają aniołowie. Myśmy się tu znaleźli, w tym miejscu, niezwykłej celebracji obecności Boga przychodzącego na to miejsce w Eucharystii z aniołami, którzy Ciebie uwielbiają, z władzami, tak się nazywają aniołowie, wiemy, są moce, trony, panowania, zwierzchności i władze. Władze i panowania Ciebie adorują. Adorują, wiemy, w jakiej postawie, klęcząco okrywają swoją głowę, swoje oczy, swoje biodra skrzydłami, adorują Ciebie. I tremunt potestates, czyli doznają drżenia same potęgi anielskie. Tak właśnie Bóg był rozpoznawany przez Izraela, tak Kościół rozumie wielkość i majestat Boga, tak wypełnia zasady pierwszego przykazania: Jemu samemu służyć będziesz. Stąd później przyjdą wspaniałe teksty psalmów, które będą odpowiadać o wielkości Boga, o Jego majestacie, o Jego potędze. Ale będzie to opowieść pełna serdeczności, pełna przejęcia, czyli pełna bojaźni Bożej. Dzisiaj jacyś tam edukatorzy religijni starają się wyeliminować z Biblii bojaźń pańską, bojaźń Bożą. Przyklaskuje im armia jakichś pseudopsychologów. Tak, ale jeżeli byśmy nie widzieli majestatu Boga, jeżeli nie dołączylibyśmy się do adorujących władz, do drżących potęg, do wychwalających aniołów, to byśmy Boga traktowali zupełnie, powiem bardzo delikatnie, niewłaściwie. Niewłaściwie Bóg by był jednym z, Bóg by był naszym partnerem. Przepraszam, że nieraz się tak mówi, żebyśmy Go chcieli widzieć podobnym do nas, tak, a później nawet dyktować naszą wolę Jemu. Piękne teksty, starożytne, Boże mój Panie, odziany w majestat i piękno, światłem jesteś okryty jak płaszczem. Światłem jak płaszczem, pełen majestatu. Taka jest nasza świadomość. To jest wielkość Boga. Upadnę, psalm piąty, który mówi o modlitwie, który mówi o tym, że wstaję rano, że padam na twarz przed Tobą, uwielbiam Ciebie od samego rana. Właśnie mówi, upadnę w Twojej świątyni, w Twoim przybytku, przejęty Twoją obecnością i Twoją bojaźnią. Przepiękne teksty, choćby tyle zacytować ze Starego Testamentu. A my widzimy Boga Jezusa, który stąpił z nieba i przeszedł, mówimy, kenozę. To znaczy, doświadczył kenozy, to znaczy przyjąwszy ciało ludzkie, zostawił jakby bóstwo. Zostawił bóstwo. To nie można tak powiedzieć, bo nigdzie go nie zostawił. Nieustannie jest w unii hipostatycznej Bogiem i człowiekiem, ale w odniesieniu do nas manifestuje się jako Bóg człowiek. To człowieczeństwo było dla niego właśnie kenozą, to było jakimś niesłychanym doświadczeniem uniżenia się. Bóg się uniżył, ale On jest dalej wielkością i potęgą. I w Eucharystii widzimy Go tak uniżonego. Kiedy adorujemy Go w Najświętszym Sakramencie, widzimy Go tak uniżonego. Pytamy, jak się to stać mogło. Właśnie, jak się to stać mogło. Tak z miłości do nas to uczynił. Tam to wszystko pod Synajem, co będzie opowiadał, uczynił z miłości do każdego człowieka. I my zobaczymy potęgę Boga. Zobaczymy potęgę Boga w chwili naszej śmierci, kiedy On wyjdzie po nas, kiedy nas przeprowadzi już do siebie, a do siebie to znaczy do swojego królestwa. Zobaczymy potęgę Boga wszyscy wreszcie przy końcu czasów. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, to On sam mówił w Ewangelii świętego Mateusza. Gdy przyjdzie, zobaczycie Syna Człowieczego w Jego potędze i chwale. I to jest piękne, kiedy my właśnie tę potęgę Boga widzimy, kiedy klękamy, padamy na twarz przed Nim, kiedy uznajemy Jego wielkość. Jego wielkość, w której manifestuje się także Jego miłość. Ta miłość nie jest wcale delikatna, taka słodka, jakbyśmy właśnie chcieli Mu podyktować, tak? Kochaj nas tak zwyczajnie, tak cieplutko, tak żebyś nic od nas nie wymagał, żebyśmy się nie spocili w rewanżu naszej miłości do Ciebie, żeby nas to nic nie kosztowało. Ta miłość pali ogniem. Mówi Peter Kreft, znakomity teolog, znakomity pisarz. Polecam ogromnie jego artykuły, które są drukowane w Pastores. On przypomina, że ta miłość pali ogniem. To ta miłość jest huraganem, co zrywa dachy i drzewa łamie, tak jak to było w momencie zesłania Ducha Świętego. Sprawia trzęsienie ziemi, rozwala domy, jest wulkanem z lawą dymiącą, jest uderzeniem pioruna z ogniem. Taka miłość wybuchła. Taka miłość wybuchła, my możemy to potwierdzić, jesteśmy tego świadkami. Wybuchła stworzeniem. Tak. Przeniosła Boga aż do stania się człowiekiem. Ta właśnie miłość, taka huraganowa, doprowadziła do wybuchu krzyża. Poszła aż do piekieł i ocaliła patriarchów, których zmartwychwstały poprowadził już do Ojca. I różnica między miłością prawdziwą a fałszywą jest taka, jak między prorokiem a terapeutą. Pierwszy uobecnia głos Boga, czyli prorok, i przekazuje nam jego prawa i napomina, abyśmy byli według jego wzoru, a drugi posługuje się religią, żebyśmy się czuli dobrze. Terapeuta, żebyśmy się czuli dobrze, i różne bywają tego rezultaty. Więc bojaźń Boża jest początkiem mądrości, będzie przypominała Biblia, przypominało Słowo Boże. Adoracja, trzeci wymiar przykazania, jemu samemu służyć będziesz. Czym jest adoracja? Adoracja rodzi się z rozpoznania wielkości Boga. Adoracja ujawnia się, okazuje się w naszej postawie, w czynie zapatrzenia się w obecnego Boga. W dołączeniu do niezwykłej, nieprzeliczonej rzeszy aniołów, którzy wpatrują się w Jego oblicze, dzień i noc i hołd Mu oddają. Tym jest nasza adoracja. Tam już w tym przykazaniu Bóg nas prowadził do takiego spotkania. Adoracja jest sposobnością do oglądnięcia, czy zobaczenia, czy skonstatowania, kim ja jestem. Kim ja jestem? Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim ja jestem przed Tobą, wielkością, potęgą, huraganem? Adoracja jest spotkaniem i czasem wielkiej radości, że możemy już, podkreślam, stanąć z Jego łaski przed Nim i uwielbiać Go, a także potwierdzić nasze synostwo Boże, a także właśnie w adoracji doświadczyć tego synostwa, usłyszeć dziecko moje. To jest przedłużenie naszej komunii eucharystycznej. Uznajemy i wyznajemy, głosimy, że On jest naszym Stwórcą, Zbawicielem, Panem, Władcą, Miłością, przygarniającym miłosierdziem. Wyznajemy, że chcemy naprawdę Jemu służyć i Jemu tylko oddać pokłon. Wyznajemy, że drzwi naszego serca są otwarte, a my Go zapraszamy do naszego serca. Wejdź, jesteś oczekiwany. Możemy zasiąść razem do wieczerzy. W adoracji wpatrujemy się w Niego, więc słuchamy Go, uwielbiamy Go. Na naszych adoracjach jesteśmy duchowo oczyszczeni z niewoli i grzechu, z niewoli świata, który chce nas zdobyć, który chce nam dyktować własne przykazania, zupełnie wyniszczające nas samych jako ludzi, wyniszczające to wszystko, co jest Boże w nas, przykazania, które chcą odrzucać Boga samego. Popatrzmy teraz na tysiące kościołów, w których po Eucharystii rozpoczyna się adoracja. Mówimy całodzienna. Są miejsca adoracji wieczystej, dzień i noc. Przychodzą dzień i noc ludzie w ciszy posłuchać, co Bóg mówi. Co Bóg mówi. Musimy też popatrzeć na nasze adoracje parafialne, świąteczne, zapowiadane przez księży proboszczów, przez duszpasterzy w tym tygodniu, czy w tym dniu tego tygodnia, czy tej niedzieli będzie adoracja. Księża proboszczowie nieraz mówią, a taka ulica, z tej ulicy zapraszamy, a dzisiaj od tej godziny właśnie mają mieszkańcy, parafianie z tych ulic. Często ulice adorują, a mieszkańcy tych ulic zostają w domu. Tak, zostają w domu. A tu Bóg zaprasza, a tu Bóg mówi, uniżony w wielkim uniżeniu, jestem dla Ciebie, przyjdź, posłuchaj, co chcę Ci opowiedzieć, co chcę Ci dać, z czym, o czym będziemy mogli rozmawiać. Wielkość i majestat Boga. Na zakończenie naszej katechezy przytoczę zdanie Zbigniewa Herberta z Labiryntu. Niezwykłe zdanie nasz wielki poeta umieścił w tej książce. Zapisał tak. Zawsze chciałem kochać, uwielbiać, padać na kolana, bić czołem przed wielkością. Mimo, że nas przerasta i poraża. Bo jaka to by była wielkość, gdyby nie przerastała i nie porażała. Bądź uwielbiony, Panie, w swojej wielkości i majestacie. Chcemy wyśpiewać Ci hymn miłości razem z aniołami i świętymi. O tym nam opowiedziałeś w pierwszym przykazaniu już pod Synaju. Jemu samemu służyć będziesz. Tobie chcemy służyć. Przypominam telefony do naszego studia, albowiem wielu dzwoni do nas. Chce podzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami ducha. Chce opowiedzieć, że są z liczby słuchających Boga, a tutaj z liczby dzisiaj adorujących Boga. Dlatego też można do nas telefonować z Polski Północnej pod numer 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56 i telefony w naszej rodzinie, połączenia darmowe 536 600 536 600 200 i z zagranicy 48 56 655 23 33 i druga końcówka 23 66. Jest godzina 9:01. Bardzo serdecznie witam pierwszego radiosłuchacza, który się do nas dodzwonił. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Ewa z Gliwic.
Ki wieków, amen. Witam Pani Ewo.
Ja tak myślę, że to jak my spełniamy, wykonujemy i stosujemy się do przykazań Bożych, jest jakby takim wyznacznikiem, probierzem, jak my Boga kochamy, jak my Go szanujemy. Bo jeżeli mamy jakieś ale do jakiegoś przykazania, to ten Bóg nasz, obraz nasz, tego Boga w nas jest spaczony. Bo jak to jest stworzyciel świata, z niczego, czyli to jest absolut, który nie ma żadnych wad, rzeczy, którego...
Jest doskonały odbrać, po prostu, pani Ewo, tak.
Tak, jest absolutem, to jego prawo powinno być bez szemrania, że tak powiem, stosowane. A jeżeli, pewnie, że nam się to nieraz nie udaje, ale sam stosunek do tych przykazań, do jego nakazów, powinien być tak, Boże, Ty wiesz najlepiej. Ty nie dosyć, że mnie kochasz, to ty wszystko wiesz, co było, będzie i jest. A takie gdybanie, że niektóre przykazania na XXI wiek to jest drobna przesada, zwłaszcza o siódmym przykazaniu, tak niektórzy mówią, no to stawianie Pana Boga, że On nie ogarnia rzeczywistości, że On nie wie, co się dzieje. I dając Mojżeszowi tablicę, on nie przewidział XX wieku, jakby tak idąc tym torem myśli.
Dziękuję, pani Ewo. Pozdrawiam. No więc by tak trzeba było jakby uzupełnić ten proces myślenia, który pani nam w jakiś sposób zaproponowała, że jeżeli zastanawiamy się i widzimy i patrzymy na XX i XXI wiek, to mógłbym nawet tutaj troszeczkę tak z pewną przesadą powiedzieć, że Pan Bóg nie przewidział takich okrucieństw, do których będziemy zdolni, takich wojen, takiego prześladowania, takiego niszczenia człowieka od narodzenia po śmierci, naczyhanie na życie człowieka, czyli na niewygodę przykazań, na takie niszczenie sumień ludzkich Pan Bóg nie liczył. Oczywiście mówię to z pewną przesadą, żeby podkreślić, że to my nie dorastamy, to my zrzekamy się czegoś istotnego, co świadczy o człowieczeństwie, to my chcemy wywabić zapis z naszego serca, bo tam są przykazania zapisane, nie wiem, dłutem, siekierą, zmordować to serce, czyli zabić siebie samego. Tak, On jest tym, który w każdej sytuacji i XX, i XXI wieku mówi, chcesz żyć pięknie, chcesz żyć godnie, chcesz się uratować z tego nieszczęsnego świata, masz prostą drogę. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Ojcze Bolesławie, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witam panią Barbarę.
Bóg cały opowiedział siebie w Chrystusie najpełniej i Bóg kocha opowieści, mówi do nas nie tylko przez Słowo Boże, ale przez piękno przyrody, malując takie cudowne obrazy wschodów, zachodów słońca i tu takie jednorazowe, wspaniałe. Przez szczebiot dziecka mówi, jego słowa powinniśmy również wyławiać tak jak perły z potoku słów niekoniecznych, czasem głupich, pustych czy kłamliwych, jakimi szumi świat, bo on, Bóg też w tym te słowa dla nas skrywa. Powiedział ojciec, że Pan Jezus zwierzał się siostrze Faustynie. Tak, on pragnie tak jak my mieć przyjaciół, by przed nimi odkrywać głębie swojego serca. A często też mówi w ciszy adoracji, delikatnie, intymnie, czule. I chwilę, kiedy się zatrzymujemy i patrzymy ku niemu, to czas nadzwyczajny. Czasem nawet owocuje taką pieśnią bez słów. Wydaje mi się, że o niej można powiedzieć, że to jest pieśń nad pieśniami. Nikt nic nie mówi, a nasze serca odbierają Bożą cudowność, bo On po prostu pragnie się dawać, a naszym zadaniem jest przyjmować tę miłość, ale i też dawać naszą małą, jaka jest. Przeczytam takie kilka słów o adoracji. Tajemnico, otuliłaś mnie sobą, ciszo święta, dźwięczysz we mnie jak kryształ, wibrujesz jak tęcza, pachniesz miłością, jesteś miłością, Ty, Panie, i nikt więcej. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Pozdrawiam Pani Barbaro. Proszę bardzo, halo, halo.
Halo?
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Ja dzwonię z Warszawy, Grzegorz.
Witam.
Trochę mam chaosu, bo chciałem coś powiedzieć, ale myśli mi uciekają. Miałem takie spotkanie, byłem za granicą w kraju arabskim i chciałem zobaczyć, jak wygląda meczet w środku. Przed meczetem, mogę mówić?
Tak, słuchamy
przed
pana.
Przed meczetem był bardzo miły człowiek, taki 60-parolatek, który mył nogi, bo oni mają taki zwyczaj, że jak umyją nogi, to mogą wejść do świątyni. I bardzo chętnie, z taką życzliwością niesamowitą, to mnie zaskoczyło, zaprosił mnie do środka. Oczywiście musiałem zdjąć buty, nie zdążyłem umyć nóg, ale no, poczułem się rzeczywiście, że wchodzę do świątyni. Ale do czego zmierzam? Potem rozmawialiśmy przez chwilę po angielsku i powiedział mi coś takiego, że ja się go spytałem, jak odbiera chrześcijan. Powiedział mi, że no, to były ostre słowa, szczere słowa człowieka z innej wiary. Powiedział mi, że żyjemy w takim poplątanym świecie, że u was się wszystko wymieszało. Jest świętość i jest błoto. Podał mi taki przykład, że obserwował kobiety w krajach chrześcijańskich, we Francji, w Niemczech. Powiedział mi, że bo u nich kobieta jest kimś bardzo ważnym. Dlatego osłania włosy, dlatego się ładnie ubiera. Zazwyczaj jest skromna. Powiedział coś takiego, że wszystkie kobiety u was się tak samo ubierają. Czasami są bardzo wyzywające, umalowane i trudno, i to mówię szczerze, bo on mi to powiedział, trudno odróżnić damę od prostytutki. To były szczere słowa tego pana. To zostawiam jak gdyby takie przemyślenia, bo chyba są na bieżącym, no to są bieżące słowa. Poza tym Francja była kiedyś ukochanym narodem Pana Jezusa. A co się wydarzyło dzięki masonerii, to wszyscy wiemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Grzegorzu. No, nie chcemy rozstrzygać tutaj podczas tej katechezy jakich definitywności, czyli ostatecznych orzeczeń w jakiś sposób prezentować. No ale z tą godnością kobiety to jest naprawdę różnie. Naprawdę różnie prasa donosi, choćby tylko tyle przypomnę, kiedy któryś tam ktoś z polityków powiedział, że w Norwegii czy tam w Szwecji są takie rewiry, w takich spokojnych krajach, rewiry, gdzie nie może ktoś tam, normalny mieszkaniec jakiegoś miasta wejść, są to dzielnice muzułmańskie. I więc z innej opcji znowu zaczęli krzyczeć, jak tak można, zniesławienie jakieś. Za parę godzin ukazały się filmiki w internecie, oczywiście nie pokazywane w telewizji publicznej, gdzie po prostu oskarżano tego kogoś, kto mówi, że nie jest tak słodko, jak się to by chciało w tej chwili nakreślić. Te filmiki opowiadają o dramatach właśnie dziejących się tam i kobiet. I cisza zupełnie nastała i nikt nie z tych polityków nie komentuje. Jest to trudna bardzo historia. Ja nie chcę wchodzić. Wiemy, że majestat Boga nasz. Może tyle, panie Grzegorzu, że zastanówmy się, jak my wchodzimy do naszej świątyni. Tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Mówi Paweł w diecezji płockiej. Szczęść Witam. Boże Ojcu. Proszę Ojca, jest wielkie bogactwo opisów, kim jest Bóg. Natomiast to jest najważniejsze, co ja po prostu w życiu przeżywam. I dla mnie jest najważniejszy taki Bóg, który jest. Jego nieustająca obecność, która mi towarzyszy dzień, w nocy. Jego miłość, która jest też wciąż obecna i w ten czas, gdy życie jest łatwe, ale także gdy jest trudne. Ale jak jest trudne, to jest akceptowalne dzięki Bogu.
Jest prawdziwe, panie Pawle.
Prawdziwe, tak. Takie rzeczywiście, po prostu takie, jak Bóg chciałby widzieć, I w tym momencie no po prostu tylko słowa wdzięczności za każde wydarzenie, zresztą to apostoł Paweł bardzo podkreśla, w każdym położeniu za wszystko dziękujcie. I jeszcze ostatnie zdanie. Jestem po prostu wdzięczny Bogu, że przyszedł po to, żeby mi pokazać, jak żyć. Abym kiedyś mógł do Niego powrócić, tam skąd wyszedłem. Czyli to jest właśnie dowód Jego miłości. On na chwilę powiedział, idź na podwórko, pobaw się, ale chcę, żebyś do mnie wrócił. Tak kocha swoje stworzenie. Chce mieć się koło siebie. To tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Bóg jest i takiego doświadczamy. Dziękuję bardzo. Halo, halo.
Halo.
Witam serdecznie.
Witam, mówię Magdalena z Warszawy.
Witam Pani Magdaleno.
Niech będzie Florence Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam właśnie, bardzo mnie poruszyły te słowa, które właśnie ojciec przed chwilą powiedział, bo one są takim wstępem do tego, co ja chcę powiedzieć, a to jest moje takie świadectwo życia. Krótkie oczywiście, ale chciałam powiedzieć właśnie, że Bóg, bardzo poruszyła mnie katecheza, bo Bóg objawił się w moim życiu jako Bóg właśnie tych wybuchów i tych, czyli z mocą
przyszedł.
Taką ogromną, tak? A potem objawił się jako Bóg uzdrowienia, bo ja, będąc w kościele właściwie od dziecka, gdzie przeprowadziła mi właściwie moja babcia do kościoła, w pewnym momencie no po prostu zaczęłam żyć niemoralnie, to znaczy zaczęłam rzeczywiście jakoś tak traktować moralność luźno, to znaczy szukając jakichś substytutów miłości po prostu, wchodząc w grzechy mężczyznami i widzę, że Pan Bóg po prostu był Bogiem miłosierdzia przez to, że okazał mi swoją moc. To znaczy ja, znaczy jakby konsekwencją tych moich niemoralności, moich też trudności w ogóle w traktowaniu seksualności, po prostu było to, że ja się znalazłam kilkanaście razy na dobrą sprawę sobie zdałam z tego sprawę ostatnio, kilkanaście razy w szpitalach psychiatrycznych po prostu. I działy się rzeczy straszne. Ja się czułam odrzucona, potępiona, wątpiłam w ogóle, czy jest miłosierdzie Boże nade mną. Straszne rzeczy się ze mną działy, wewnętrznie po prostu. To cierpiałam potwornie. I Pan Bóg to dopuścił. Pan Bóg dopuścił ten czas oczyszczenia. Po czym przyszedł po prostu jak lekki powiew wiatru. Podczas pospowiedzi ja starałam się wtedy przyjmować Eucharystię, ale ja nawet nie mogłam czasami przyjąć Eucharystii podczas tego cierpienia, bo mówię, wątpiłam w ogóle w miłosierdzie, w to, czy jest dla mnie jakakolwiek szansa. I w pewnym momencie po prostu Pan Bóg przyszedł podczas Eucharystii, uzdrowił mnie podczas Eucharystii z tego stanu, a ja poprzednio przyjmowałam i leki, elektrowstrząsy przeszłam i różne takie rzeczy, które no, miały przynieść mi ulgę, a nie przynosiły. I po 8 latach ciężkich cierpień podczas Eucharystii mnie uzdrowił, w momencie przyjęcia Eucharystii. I jeszcze mało tego, następnego dnia poszłam na rozmowę kwalifikacyjną, dostałam pracę od razu etatową. Ale mówię, to uzdrowienie przez Eucharystię to było takie przyjście Boga miłosiernego po prostu. Boga, który uzdrawia grzesznika, ale dał poznać, że są konsekwencje grzechów po prostu. Są konsekwencje i to są bardzo poważne konsekwencje. Życia po prostu na luzie, w jakimś nieładzie, chaosie, zupełnym chaosie, po prostu są tego konsekwencje. Także tutaj doświadczyłam Boga jakby właśnie tego, o którym było mówione w katechezie dzisiaj.
Dziękujemy Pani Magdaleno. I także wiele radości wlała Pani w nasze serca. Swoim byciem i pod Synajem, a później wieczerniku Wielkiej Komunii i uzdrowienia.
Tak, ja się czuję bardzo kochana przez Jezusa, naprawdę, naprawdę się czuję kochana, ale wiem, że wiara to sprawa poważna po prostu, że to...
Życia i śmierci, nie tylko poważna, tak, ale tak. Sprawa życia i śmierci, ale życia tu, jak Paweł mówił, że nie jesteśmy na chwilę na podwórku i idziemy wielkim marszem na spotkanie z Nim. On wychodzi po nas. To jest niesłychane.
Tak, On wyszedł po mnie. On naprawdę po mnie wyszedł. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
I proszę bardzo, kolejny słuchacz jest u nas.
Niech będzie Pan Chrystus.
Na wieki wieku. Teraz i zawsze.
Wojtek z Bydgoszczy.
Witam Pana Wojtka.
Ja taką refleksję chciałem, moją taką osobistą, a można powiedzieć, ja byłem takim szukającym Boga. I ja bym określił to jako fenomen Chrystusa, że On no, nigdy nas nie zostawia, zawsze nas szuka i chce nas do siebie przyciągnąć. Obojętnie co robimy, gdzie jesteśmy, jak jesteśmy zagubieni, On ciągle nas szuka i chce, abyśmy do Niego przyszli. Moja droga do Chrystusa była długa, nawet poprzez sektę, ale no, dzięki Matki Najświętszej, modlitwie mojej żony, Matki naszej ukochanej, która mi już okazała całą tą pełnię Kościoła naszego katolickiego, ze wszystkimi, ze wszystką miłością i dobrocią i z tym, co Pan Jezus nam okazuje, przygnąłem do Chrystusa całym swoim sercem. No, ja bym to określił taki też, takim złym sensie, no, jeden z sukcesów albo dwa sukcesów szatana jest to, że on po pierwsze wmówił ludziom, że oni sami są bogami, a po części też mówił ludziom, że Boga nie ma. I przez to też, no może też być takie te zagubienie ludzkie, ale Chrystus nas nie zostawił samych, nie zostawił, abyśmy gdzieś tam w tym świecie zginęli, ale nas przyciąga do siebie, okazuje ten Kościół, okazuje całą tą pełnię dobroci Kościoła, z całą liturgią, z całą tą pełnią, która w naszym Kościele jest. Miałem możliwość tam w paru krajach Europy naszej być, ale jak widzę, ile w tej naszej ojczyźnie jest kościołów, serce się raduje, bo przyjeżdżam, widzę kościół jeden, drugi, trzeci, chwila refleksji, modlitwy, te wszystkie krzyże przydrożne, figurki, przy których człowiek jedący samochodem może się chwilkę pomodlić, uwielbić Boga, wychwalić Go. I to jest coś pięknego i cudownego i obyśmy tylko, nasza ojczyzna nigdy tego nie zagubiła. Tej właśnie dobroci i tej pełni naszego Kościoła, która w naszej ojczyźnie jest, która jeszcze nie zginęła i oby nie zginęła i oby ona wzrastała, jeszcze bardziej się rozstrzyga. Bóg zapłać. I szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Boże. Wojtku, serdeczne dzięki za to świadectwo życia i świadectwo mocy modlitwy tych wszystkich, którzy nam najlepiej, najpiękniej życzą i otaczają nas tą boską mocą orędownictwa u Jezusa, jakim jest modlitwa. Pozdrawiam całą rodzinę, Panie Wojtku. Szczęść Boże i proszę bardzo, halo.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. O Boże, ja Ci dziękuję.
A imię? Kto dziękuję? Kto dziękuję?
Tak, chcę powiedzieć, że dziękuję Bogu Miła z Lublina.
Witam.
I naprawdę mówię to z wielkim wzruszeniem, bo już myślałam, że to się nie uda, ale Pan Bóg widać tak chciał. I ja, chciałam zabrać głos, podzielić się. Otóż nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Tak bardzo dotyka mnie dzisiejszy świat, który właśnie jest tak przepełniony tymi bożkami. I tak bardzo zbulwersowana byłam i daję takie świadectwo, kiedy zobaczyłam w pewnej prasie naszej lubelskiej, że pokazany był cmentarz, którym były, po prostu powiem w cudzysłowie, pochowane zwierzęta. Nawet były tam krzyże. Były tam imiona tych zwierząt. Ktoś to po prostu robi może nieświadomie, że takich bożków chowa, przecież to jest bałwochwalstwo. Przecież to jest profanacja. I spotykałam się też i spotykam się nadal, no bo rozumiem, że po prostu ludzie nie wiedzą, nie mają tej wiedzy, wiary religijnej, że zwierzęta mają duszę. To też mnie bardzo dotyka i chciałabym, że może ktoś usłyszy, może ktoś dzięki mojemu głosowi zrozumie, że tak nie jest, że duszę ma tylko człowiek. To jest tylko ciało i rozum zwierzęcia i nie można aż tak kochać zwierzęcia, żeby mu...
Zwierzęta mają instynkt, a nie rozum, wie pani. To tak. Zupełnie, bo żeby to podzielać. One mają instynkt i to wystarczy do ich egzystencji, tak, ale tak. Nie mają żadnego rozumu.
Tak, i niech się tak nie dzieje, no bądźmy też czujni, żeby wyprowadzać z błędu i nie robić takiej profanacji. I jeszcze chciałam powiedzieć o tym, o adoracji. To jest coś pięknego, kiedy w swoim życiu, dawniej już parę lat temu, natrafiałam na trudności w rodzinie. Też usłyszałam od pewnej osoby, idź i tam i bądź, bo to jest lekarz. Nawet jak ci się przydarzy przysnąć, to tak Bóg chce, bo On chce leczyć twoją duszę, bo chce zastosować narkozę. Abyś w tym momencie, aby mógł uczynić to, co lekarz czyni w czasie operacji, abyś tego nie czuła. I ja sobie wziąłam tak do serca, to też innym o tym mówię. Idź tam i bądź przed tym lekarzem, nic nie mów. I jak zaśniesz, to też będzie uwielbienie. To będzie ta wielka operacja. I czytałam też książkę taką, małą książeczkę, którą opisywał, dawał świadectwo właśnie... nie pamiętam autora, to jakiś francuski Pierre z imienia było, że też takie świadectwo jego, że kiedy Pan Jezus jest wystawiony w parafii, to jest wielka łaska i są wielkie nawrócenia. Nawet niech będzie sam, ale on sobie poradzi i uważam, że to jest coś mocnego. W mojej parafii jeszcze nie ma takiej adoracji, ale o to bardzo proszę i może się tak stanie. Niech Bóg będzie uwielbiony.
Dziękujemy Pani Bogu miło. Ja bym tylko sprostował z tą narkozą, bo Pan Jezus nie stosuje narkozy w żaden sposób. Pani Bogu miło, Pani wie doskonale, że budził, że wskrzeszał, że uzdrawiał, żeby umysł był trzeźwy i wtedy przemawiał. Ale... to zaśnięcie, Pani Bogu miło, jest bardzo pozytywne. Zasnąć przy Panu Jezusie. Wtedy, kiedy jest taka możliwość, bo wiemy, że posnęli w Ogrojcu Jego uczniowie i trzy razy ich budził, żeby wróciła ich świadomość, bo rozpoczął się jakby przedostatni etap odkupienia świata. A ukojenie, zaśnięcie, jakby przed Panem Jezusem mówimy o takim pozytywnym doświadczeniu, że czujemy się bardzo spokojnie i pewni, przyjęci, wysłuchani. To jest to, o co Panie Bogu mi ile chodziło. I proszę, już ostatni nasz słuchacz. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mam na imię Barbara, telefonuję z Wielkopolski. Ojcze, witam. Ja chciałam powiedzieć... Witam. Chciałam powiedzieć o kilku sprawach. Może to będzie tak trochę chaotycznie, ponieważ to są sprawy świeże, ale myślę, że wplatają się w jakiś sposób w dzisiejszy temat. Po pierwsze, niedawno, idąc jakiś czas temu, idąc drogą, bardzo często rozmyślam o sprawach, o Panu Bogu, o sprawach Bożych i przyszła mi do głowy pieśń Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi, ale nie ta pierwsza zwrotka, tylko zwrotka, gdy wspomnę na me grzechy, z żalu płyną łzy, bom serce Twoje zranił, o Jezu, odpuść mi. Nie wiem, dlaczego tak sobie myślałam o tej pieśni, rzeczywiście łzy wtedy płynęły po mojej twarzy i... Minął krótki czas, znalazłam się w szpitalu i była taka sytuacja, że widziałam, znaczy każdego dnia przychodził kapłan na naszą salę, a akurat tak się złożyło, tak było, że na naszej sali żadna z nas nie przyjmowała Komunii Świętej. I któregoś dnia widziałam, że ten kapłan zbliża się, idzie korytarzem, zbliża się do naszej sali i przyszła mi właśnie ta zwrotka, Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. I refleksja taka, że puka do tych drzwi, ale te drzwi nie zostaną mu otwarte przez nas, bo widziałam właśnie, jaka jest sytuacja na tej sali, że my Pana Jezusa nie przyjmujemy. Kapłan nas pobłogosławił, poszedł. Minęło kilka dni, skład na naszej sali się zmienił i trafiła na ten oddział dziewczyna, pani lat 41 z nowotworem, z przerzutami. W bardzo ciężkim stanie, rozmawiałyśmy bardzo dużo, rozmawiałyśmy o zaufaniu Panu Bogu Ja w ogóle od jakiegoś czasu bardzo koronka do miłosierdzia Bożego i sprawa zaufania Panu Bogu jest szczególnie mi bliska, ale też
Tak, powiem. No właśnie.
I rozmawiałyśmy bardzo
żebyśmy
dużo i
mogli skończyć przed.
Tak. I dziewczyna
9:30.
Po jakimś czasie po tych rozmowach zdecydowała się, że pojedna się z Panem Bogiem. Ja bardzo się o to modliłam. Prosiłam Pana Boga, żeby ona zdążyła. I ja już wyszłam do domu, a dostałam od niej SMS-a, że pojednała się z Panem Bogiem, przyjęła sakrament chorych, potem pisała do mnie, że każdego dnia przyjmuje Komunię Świętą, ale do czego zmierzam? Chciałam powiedzieć o czymś takim, że o przychodzeniu Pana Boga, wchodzeniu w nasze życie w takich sytuacjach, że tutaj mówiłam o tym pukaniu w nasze drzwi, że z żalu płyną łzy w tej pieśni, a potem przyszła mi do głowy inna pieśń, którą usłyszałam teraz już, jak jestem w domu, że Pan Jezus przychodzi na różne sposoby. I ta pieśń, którą bardzo często się śpiewa, przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych, tak. Jezus zmartwychwstały ze śladami męki. Dla mnie to wejście Pana Boga było właśnie mimo tych drzwi zamkniętych do naszego pokoju, do naszej sali, Pan Jezus przyszedł ze śladami męki. Ta dziewczyna cierpiąca z tym nowotworem, ona jest dla mnie uosobieniem Chrystusa zmartwychwstałego, cierpiącego. I dalsze słowa tej pieśni, właśnie przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych, że Ty jesteś z nami, poślij do nas ducha, Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie. To jest, ta pieśń jest, zresztą wiele pieśni jest modlitwą, zwracaniem się do Pana Boga. I Pan Bóg przez takie rzeczy uzdrawia nasze życie i ja widzę, że wszedł właśnie przez tego chorego człowieka, w którym widzę Chrystusa. Jeszcze tylko chcę powiedzieć, bo mówię, wypowiedź jest chaotyczna, ale chcę powiedzieć, że wczoraj jeszcze byłam na adoracji i ksiądz również mówił o zaufaniu Panu Bogu, bo ci, którzy Panu Bogu zaufali, wiadomo, że nigdy się nie zawiedli. I wczorajsze czytania ze mszy świętej, że Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą, bo nie poznało czasu nawiedzenia swego, to ja sobie tak myślę właśnie, że ten czas mojego nawiedzenia, ja go też w odpowiednim momencie nie poznałam i nie potrafiłam odpowiedzieć pełnym zaufaniem. I Pan Jezus nade mną płakał, płakał z żalem, ale też wróciłam do tej pierwszej pieśni właśnie sprzed kilku tygodni, że gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy. Bo po prostu no Pan Bóg jest taką wielkością, że no,
ale
wiadomo,
ze łzami to przychodzi wielki pokój, wielka radość, tak, spotkania. Wszystko, co wydawało się nie wiadomo jakie ważne, nieodzowne, konieczne na zaraz, tak gdzieś odchodzi. Jest tylko ten, który płacze z miłości i ten, który przebacza. Dziękuję, tak, ogromnie
jeszcze,
serdecznie.
Jeszcze Panie. Jedno słowo tylko powiem, że tylko ta pieśń świętego Tomasza z Akwinu wczoraj mi chodziła po głowie. Zbliżam się w pokorze i niskości swej.
Dzięki, szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas się dodzwonili. A i całą rzeszę, która uczestniczyła w naszej porannej katechezie. Niech Jezus, który jest ciągle w drodze do każdego człowieka, nawiedzi wasze serca, umysły i wasze domy. Szczęść Boże.